Słuchaj, Radia Wnet.
Pani Jolanta Hajdasz, dzień dobry. Praktycznie zakończenie dzisiejszego dnia i całej konferencji The Media as a Public Service, media jako służba publiczna. Na początek taka finałowa impresja, pani ogląd sytuacji. A uprzedzając pani odpowiedź, chcę powiedzieć, że wszyscy dziennikarze, jak jeden mąż, z którymi rozmawialiśmy, powiedzieli jedną rzecz, że to jest znakomita poglądowa lekcja nie tylko o mediach w Polsce, o mediach jako takich, ale przede wszystkim jest to znakomita wizytówka Polski, ponieważ odkłamuje pewne stereotypy, które mieli o Polsce, takie zastane stereotypy w swoich krajach.
To jeśli taka refleksja zrodziła się w głowach uczestników tej konferencji, to bardzo się cieszę, dlatego że celem naszym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy organizowaniu tej konferencji było właśnie między innymi to, by pokazać kolegom z zagranicy, jak u nas jest naprawdę. Przede wszystkim pokazać, że mamy wolne media, wolne i niezależne. Mamy mnóstwo problemów takich samych jak w krajach demokratycznych, gdzie po prostu z nadmierną komercjalizacją mediów, gdzie z różnego rodzaju problemami, które wynikają z własności mediów, koncentracji tej własności się stykamy, ale jesteśmy wolnym, niezależnym krajem o wolnych mediach. Wręcz nawet padają stwierdzenia, że nigdy w Polsce media jeszcze tak nie były wolne, jak dzisiaj są. I powiem szczerze, ja się akurat z tym twierdzeniem zgadzam. Monitorując wolność słowa, wolność prasy, bo w Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP właśnie tym się zajmuje, po prostu mogę to potwierdzić na wielu przykładach. Nie ma sensu tego rozwijać jakoś specjalnie, tylko można po prostu jakby skonkludować, że na pewno nie jest z polskimi mediami tak źle, jak chcą to przedstawiać koledzy z niektórych innych gazet, czy też stowarzyszeń dziennikarskich, takich bym powiedziała niszowych, kanapowych, które po prostu wypaczają ten obraz na forum międzynarodowym. Ja jako przykład chciałam właśnie podać dyskusję, które też toczyłam w kuluarach, dotyczące swojego wystąpienia, gdzie poddaję w wątpliwość tezy, które publikowane są na forum międzynarodowym przez bardzo poważne organizacje międzynarodowe, które właściwie tak naprawdę, których rankingi, których raporty wyznaczają wskaźniki wolności słowa czy wolności prasy w danym kraju. Myślę tutaj o dwóch organizacjach, o Freedom House, które po prostu które publikuje raz do roku taki raport na temat wolności w poszczególnych krajach i organizację Reporterzy Bez Granic, która również raz do roku taki raport publikuje. I akurat w obu tych rankingach w ostatnich 3 latach, a dwóch na pewno, Polska radykalnie spada właśnie pod względem wolności prasy i staje się krajem z mediów wolnych, o mediach częściowo wolnych, na kompletnie wydumanych, wybiórczo dobranych faktach i właśnie sama metodologia powstawania tych raportów, którą tutaj starałam się ujawnić, budziła zdziwienie osób, które pewnie znają wyniki po prostu tych raportów, nie tylko dotyczące przecież Polski, tylko wielu krajów na świecie, bo po prostu jest ona tak dalece nieobiektywna, tak dalece nienaukowa, czy niezależna, że po prostu możemy sobie tylko wszyscy zadawać pytanie, co jest w tych rankingach, kto je ustala i tak naprawdę o czym one mówią, skoro mówię, na podstawie Polski możemy powiedzieć, że są na pewno mocno naciągane, mówiąc oględnie.
No tutaj warto zadać pytanie, czy przedstawiciele tych dwóch agent, które roszczą sobie prawa do ocen totalnych, definitywnych, czy w ogóle pofatygowali się, aby, nie wiem, przyjechać do Polski i porozmawiać. Czy pani słyszała o takich przypadkach, że przedstawiciele tych dwóch agent byli w Polsce, rozmawiali w Polsce, czy tylko z wybranymi redakcjami, jak to czasami bywało?
To jest bardzo zasadne i trafne pytanie. Raport pierwszy Freedom House to jest raport, który firmuje jedna osoba, Annabel Chapman, swoim nazwiskiem i która w sposób jakiś przez siebie tutaj dowolny z różnymi osobami rozmawiała i różne fakty teoretycznie analizuje. Ale mówię teoretycznie, no bo skoro nie ma tam śladu w tym raporcie po spotkaniach na przykład, które odbyła w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, nie ma śladu tego, co dowiedziała się w Centrum Monitoringu Wolności Prasy, no to co to jest za raport, który nie uwzględnia innej strony niż ten punkt widzenia, który ona sobie po prostu uznała za stosowny, czy też tezę, którą ona udowadnia w tym raporcie. No bo nie ma głosów przeciwnych, a one wiemy, że padły. No bo takie spotkania i osoba, która udzielała tych informacji tutaj na tej konferencji była. Raport Reporterów Bez Granic powstaje na podstawie ankiety. Ankieta jest publikowana w internecie, jest bardzo obszerna, natomiast nikt nie wie, ile osób na nią odpowiedziało i do kogo, czy też do kogo została ona wysłana, skierowana, kto na nią po prostu odpowiadał. Mogę po prostu powiedzieć, że na pewno nikt ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i nikt z Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Myśmy do tego zaszczytu bycia właśnie ankietowanym przez organizację Reporterzy Bez Granic nie dostąpili. Do nas się nikt nie zwrócił, żebyśmy chociaż wypowiedzieli się pod kątem tych kryteriów, które według nich są po prostu za ważne. Więc tak naprawdę w ten sposób to możemy sobie tutaj we dwójkę dowolny raport po prostu sporządzić. Możemy sobie go bardzo szumnie nazwać. Możemy się we dwójkę nazwać Instytutem Monitorowania wszystkiego, co ważne w mediach i w Polsce i na świecie i będziemy po prostu, podejrzewam, wypisywać, co nam się żywnie podoba. Problemem jest jednak to, że organizacje te powstawały w latach 90. jako odpowiedź na pewne dokumenty czy rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych. One takie są jakby trochę przez te organizacje ONZ jakby namaszczone do tego, że właśnie słuchamy tych, a nie innych. Więc trudno to po prostu lekceważyć, bo tak to moglibyśmy się wszyscy pośmiać trochę z tego, bo to bardzo naiwne to bazowanie po prostu na tym, co jest w tego typu raportach. Ale na te raporty powołują się dzisiaj na przykład instytucje unijne, domagając się zmian w prawie w poszczególnych krajach unijnych, w tym także w Polsce, by realizować jakieś zadania czy jakieś wnioski, które z takich raportów wynikają. Można by powiedzieć, że to jest jakieś błędne koło. No i teraz pytanie, komu to służy, kto za tym stoi? Może tak w Polsce ono brzmi, prawda, w sposób trochę kompromitujący, bo się odwołuje jakby do tego minionego systemu, bo tam właśnie tak propaganda formułowała te zdania, no ale ja nie chcę się, broń Boże, na takich wzorcach opierać, ale po prostu pytanie, w czyim interesie takie raporty powstają i czy ich interesów bronią, jest jak najbardziej zasadne.
Ja myślę, że to chyba też jest problem tego, że my gdzieś tam zapominamy i takowe zdania też padały podczas moich rozmów z uczestnikami, że gdzieś tam my, dziennikarze albo środowiska dziennikarskie zapominają o tym, że oprócz przekazywania informacji musimy wracać do takiej pracy od podstaw. Musimy tego czytelnika, słuchacza, widza edukować i podsuwać mu pewne elementy, które może czasami są niepopularne, bo podbiją mu poprzeczkę w górę, aby, nie wiem, sięgnąć do jakiejś historii. Natomiast też to, co mówili paneliści i też w rozmowach tutaj z nami, że jednak ten poziom, no właściwie poziom czegoś, newsa, wiadomości, no przestaje być ważny. Jest pośpiech, jest chaos, jest natłok informacji, strzępy meldunków, natomiast gdzieś ten walor edukacyjny ucieka. Jak pani myśli, czy to też jest taki ważny element, na który my wszyscy dziennikarze będziemy musieli zwrócić uwagę, aby jednak tych naszych widzów, słuchaczy, widzów nieco edukować i podnosić w górę, odcinając w pewien sposób od tej ludycznej zabawy, która też niestety w naszym wydaniu wkracza do chociażby telewizji publicznej czy publicznego radia.
Jak najbardziej tak. Oczywiście o edukacji medialnej możemy mówić od wielu lat. Nic się w tej sprawie specjalnie w Polsce nie dzieje, bo nie chodzi tylko o taką edukację media dla swoich odbiorców, czyli powiedzmy w gazecie, w prasie, w radiu, w internecie będziemy mówić, jak odsiewać ziarno od plew, jak odróżnić prawdę od fałszu, jak odróżnić media, które służą tylko i wyłącznie rozrywce, a może tylko i wyłącznie zajmowaniu naszej uwagi, bo nawet często post factum, po tym, jak już mamy kontakt z danym medium, to nie wiemy, czy była to faktycznie rozrywka, czy też nie strata czasu po prostu dla nas. Więc to nie chodzi tylko o tego prostego odbiorcę, tylko po prostu uczenie nawet dzieci tego, jak się korzysta w sposób świadomy z mediów, jak media mogą zaszkodzić, jak, które media, kiedy i w jakich okolicznościach wybierać. Ilość czasu, który spędzają dzisiaj współczesny człowiek z mediami, jest przeogromna. Nie ma sfery życia, w której media nam nie wkraczają, bo myślę, że wielu ludzi już ma obok łóżka po prostu telefon swój komórkowy, który służy jako budzik i jeszcze dobrze nie zadzwoni rano, to już właściwie można mieć odruch i zanim się wstanie rano do łazienki, już się wie, czy coś nowego ktoś napisał, no bo jeden sobie ustawi jeden portal społecznościowy, drugi maila, trzeci będzie po prostu sprawdzał, co napisali inni na jakimś tam portalu, ale jest to obok nas. To samo dotyczy mediów społecznościowych, bo ktoś powie, ja nie potrzebuję mediów, ja tylko mam swoje konta, ja tylko ze swoich sprawdzonych portali, czy tam Facebooka, czy innego po prostu czegoś komunikatora po prostu korzystam i sam sobie nie uświadamia tego, ile rzeczy przez to go omija, w jakiej bańce informacyjnej funkcjonuje, że nic do niego nie dociera spoza tego, co sobie zaprogramował kiedyś, jak miał, nie wiem, 20 lat, 20 parę i tak tymi ścieżkami, którymi prowadzi go ten portal, po prostu podąża, może nawet bezwiednie, no bo ile czasu można dziennie poświęcić na media, pracując zawodowo w innej dziedzinie, więc ta edukacja jest bardzo, bardzo ważna. W krajach niektórych, na przykład dawno temu, realizowano to w ten sposób, że pokazywano dzieciom redakcję, jak wygląda, prowadzono do drukarni, czy do telewizji, czy do radia, po to, żeby od kuchni można było poznać, jak to wygląda, ale także zaciekawić tym światem mediów, który jest po prostu fascynujący, który po prostu sam w sobie jest ciekawy i może sam sobą zająć mnóstwo uwagi, ale to pokazywało, uczyło też obcowania z różnego rodzaju mediami tego młodego odbiorcy. Dzisiaj trochę byłoby to śmieszne, no bo jeżeli dzisiaj mamy do redakcji przyprowadzić przedszkole i pokazać mu dwa laptopy i mały, zapyziały pokoik, w którym często wiele mediów powstaje, to no, nikomu to nie zaimponuje, nikt z tego nic nie zrozumie, więc trzeba to zrobić inaczej. Pytanie jak i pytanie, czy nie jest za późno.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Studio Dublin.